Dziękuję za przywitanie, dziękuję za przybycie i też z wielką nadzieją wyruszamy w ten wieczór. Zobaczymy, co On nam przyniesie, czym nasz Pan Jezus Chrystus nas obdarzy. Może wyjątkowo, jak na praktyki szkoły wiary, przyniosłem dzisiaj ze sobą nie tyle prezentację multimedialną, co konspekt dzisiejszego wykładu. Można to sobie wyprawić. Niektórzy z Państwa, zresztą tutaj przed chwileczką, mi nie dostali tego konspektu. Ciekawe, to będziemy przekazać. I Pani, proszę bardzo. Myślałem sobie, że może położę tutaj, gdyby Pani zechciała przychodzącym jeszcze przekazać, to bardzo fajnie. Na plakacie już jest sporo o mnie napisane i pomyślałem sobie, że nie będę marnował czasu na to, żeby więcej mówić o sobie. Ale jednak wspomnę dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że przede wszystkim to jestem pasjonatem. Pasjonatem Jezusa Chrystusa. A druga sprawa to jestem pasjonatem Pisma Świętego, no bo jestem tłumaczem Pisma Świętego przede wszystkim. I tłumaczeniu Pisma Świętego poświęciłem ostatnie niemal 20 lat życia. Przekład, który powstawał pod moim kierunkiem czy nadzorem, został już opublikowany, literacki, tak zwany, 2 lata temu. A w ostatni poniedziałek również w wersji elektronicznej został opublikowany przekład dosłowny, który zawiera około 20 tysięcy przypisów o charakterze głównie lingwistycznym, tekstowym. I czasem też są tam wyjaśnienia dotyczące treści tego, co jest w tekście głównym. I właśnie dzisiejszy wykład będzie wykładem człowieka, który tłumaczy Pismo Święte i który jest fascynatem Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim. Reszta spraw, którymi się w życiu zajmuje, jest dzisiaj nieistotna. Jako temat wybrałem wymianę wiary, dlatego że zainspirowały mnie dwa ostatnie słowa z tytułu Dominikańska Szkoła Wiary. Właśnie ta szkoła wiary mnie zachęciła do tego, żeby mówić o wierze. O wierze i jej wymiarach. Na podstawie moich doświadczeń z przykładem Pisma Świętego. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dla Państwa bardzo ciekawe. I teraz, jak to zawsze mam zwyczaje, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli modlitwą. Możemy siedzieć sobie, tak? Rozpoczynam modlitwą zawsze. Dlatego, że Pismo Święte jest jedyną księgą, którą czyta się w obecności jej autora. Więc, kiedy przystępuję do pracy nad Pismem Świętym, zawsze zaczynam z modlitwą. I dzisiaj też tak to zrobię. Drogi Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś tutaj z nami. Prowadź nas w naszej wędrówce, ale nie w historię, nie w świat wiedzy. Przede wszystkim prowadź nas w głąb nas samych. I nie tylko po to, żebyśmy więcej wiedzieli, ale przede wszystkim po to, byśmy pełni żyli. Amen.
Amen.
Chciałbym rozpocząć od motta. Ja wiem, że mam siedzieć, już może usiądę, bo będę musiał korzystać z moich przykładów, ale póki co nie chcę czuć się siedząc tak bardzo od Państwa oddalony, więc sobie tutaj stanąłem. Myślę, że jestem bliżej Was. Chciałbym rozpocząć mottem. Tłem. Nazwałem ten fragment tłem. Zawarty jest w liście świętego Pawła do Filipian. Wybrałem ten fragment, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze słowami osoby, która jest fascynatem życia w Chrystusie. Fascynatem. Nie jest to człowiek religii, jest to człowiek pasji. Jest to człowiek, który nie musi żyć według określonych przykazań, ale jest to człowiek, który nie wyobraża sobie żyć inaczej, jak dla Chrystusa. Jego słowa właśnie zawarte w liście do Filipian w 3 rozdziale, tak jak Państwo macie w konspektach od 7 wersetu, były dla mnie przełomem, były dla mnie i są ogromną inspiracją. Czytam w tym przekładzie, który sam nadzorowałem. Nie dlatego, że jest najlepszy. Każdy przekład jest tak samo kiepski, bo jest przekładem tylko fragmentów wyjściowych, ale czytam dla pogłębienia, zrozumienia Pisma Świętego i jego różnych przykładów. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść. Ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko. I wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi. Sprawiedliwości, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. Dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Chciałbym, aby ten fragment wisiał nam tu w powietrzu, gdy będziemy szli przez kolejne punkty naszego rozważania, naszego wykładu. A teraz chciałbym, żeby była część dla nas wszystkich, żebyśmy zmierzyli się z naszymi wstępnymi przekonaniami. I w konspektach mamy część pierwszą, której zostawiłem aż pół strony, czy nawet więcej, zatytułowaną Wiara, Zaufanie, Wierność. Ich sens i związek. Nie wszyscy Państwo macie może długopisy, ale być może i bez długopisów, bez ołówków, moglibyśmy się zastanowić nad tym, a może, jeżeli ktoś z Państwa chciałby za chwilę powiedzieć, to oczywiście go zaproszę do tego, by powiedział. Cóż to jest wiara? Tak, jak myślimy. Cóż to jest zaufanie? I co to jest wierność? Jaki sens ma każde z tych pojęć? I jaki jest ich związek? Zapewne Państwo już nie wiesz, że spotykają się właśnie z tymi wiarą, zaufaniem i wiernością. I pewnie tutaj w szkole wiary też niejednokrotnie była o tych sprawach mowa. Ale też mamy być może, niektórzy z Was są po raz pierwszy, mają jakieś swoje pojęcie na ten temat. I tak myślę sobie, abyśmy to nasze pojęcie, swoje wpisali. Bądź to, którego nauczyliśmy się na wykładach, gdziekolwiek wpisali. Wiara. Cóż to jest? W piśmie. Może ktoś z Was pamięta, jak jest definiowana słownika języka polskiego choćby. Albo w innych językach, jak jest pojmowana. Wiara. Zdaje się, że Państwo mieliby... Nie jest to takie prosta sprawa do zdefiniowania. Cóż to jest wiara? Zapisane? Fajnie by było, gdyby Państwo zapisali to tak, żeby można było to na głos przeczytać. Bo być może ktoś z Was chciałby powiedzieć za chwilę na głos. Co to jest wiara? Może być blisko znaczne słowo też. Bo jeśli nam trudno, nam już przychodzi, to chyba wszystkim trudno nam już przychodzi. Wiara łączy się z religią prawie, że natychmiast. Ale czy tak trzeba? A zaufanie? Czy różni się od wiary? Albo może nie różni? Czy w zaufaniu odczuwamy coś więcej, niż jest w wierze? Czy traktujemy to jako wyraz bliskoznaczny? A wierność? Czy to co innego niż wiara i zaufanie? Jak to wszystko się łączy? Dobrze? Nie będę teraz mówił. Przez chwilę dam Państwu czas na zapisanie. Ponieważ jeszcze widzę, że niektórzy proszą, to czekają. To teraz już sobie może powiedzmy kilka słów. Czy ktoś z Państwa chciałby powiedzieć, co to jest wiara? Według niego każda odpowiedź jest dobra. Proszę bardzo.
To jest przyjmowanie pewnych twierdzeń do dowodów.
Dzięki. Proszę uprzejmie.
To jest to pewne wewnętrzne przekonanie. Właśnie też nie bardzo dowodami.
Wewnętrzne przekonanie.
Dla mnie te wszystkie trzy cechy, które pastor tutaj wypisał, się łączą w sobie i najzwięźlej, jak udało mi się to wyrazić, to takim zdaniem, że wiara to jest przekonanie o prawdziwości i nieodzerwalności Bożych obietnic, zaufanie, że Bóg jest wierny i że to, co zaczął, odprowadzi do końca.
Ciekawe. Jeszcze
ja chciałbym powiedzieć, że mi wydaje się, że nie chodzi tutaj o definicję, tylko chodzi o to, że ta wiara jakby będzie sprawdzona, czy będzie miała sens dopiero ze spotkaniem, kiedy dotyka nas zło i wtedy ta wiara jest jakby no, wiarą. A to jak ją zdefiniujemy, no to każdy może mieć swoją, że tak powiem,
i właśnie o tą swoją regułę chodzi. Już powiedzieliśmy o czymś, co nie musimy definiować. O czymś, co łączy się z obietnicami. Kto jeszcze? Wiara. Proszę bardzo.
Przekonanie o prawdziwości czegoś, czego nie widać.
Właśnie. To z Hebrajczyków. Jeszcze ktoś?
Nie można tego naukowo udowodnić.
Czyli przeświadczenie o czymś, czego nie można udowodnić naukowo. No dobrze, a zaufanie? Chociaż tutaj jeden z uczestników już powiedział o wszystkim, ale jeszcze przejdźmy do tego zaufania. Co to jest zaufanie? Czy to coś innego niż wiara?
Moim zdaniem zaufanie dotyczy się opiera na doświadczeniu.
Zaufanie opiera się na doświadczeniu. Co to jest zaufanie?
Zaufanie jest, ja bym powiedział, pewną postawą wobec na przykład kogoś lub do jakiegoś źródła, skąd pochodzi wiara.
Mhm. Dzięki. Kto chciałby jeszcze coś dopowiedzieć? Proszę bardzo.
Zaufanie jest oczekiwaniem, tylko dobra ze strony drugiego osoby.
Oczekiwanie. Tak, zauważyliście, że gdy mówiliśmy o wierze, to jawił się jakiś taki element statyczny. A gdy mówimy o zaufaniu, to widać jakiś ruch, jakąś postawę, jakiś ruch, który łączy się z przekonaniami. Mam rację? Dzięki za to potakiwanie, ale jeszcze może o tym zaufaniu ktoś by chciał powrócić. Cóż to jest zaufanie? Proszę bardzo.
Poczucie, że jest się z kimś bezpiecznym.
Poczucie, że jest się z kimś bezpiecznym. Postawa, odczucie albo świadomość. Ciekawe. No to teraz przejdźmy do wierności. Co to jest wierność? Cóż to jest wierność?
Wierność też jest postawą.
Też jest postawą.
Tylko, że
tak
jakby wynikającą z samego siebie. To znaczy jest zaufanie to jest postawa wobec kogoś, ufam komuś, a wierność dotyczy samego siebie. Ja jestem wierny wobec kogoś. Czyli na przykład jest rezultatem tego, że nie zawiodłem się na moim zaufaniu.
Dzięki. Proszę bardzo.
Myślę, że trwanie w tym, co właściwe.
Trwanie w tym, co właściwe. Aha. Nowy elemencik nam się powtarza. Gdy mówiliśmy o...
Podążanie wybraną drogą.
Podążanie wybrane. Podążanie. Podążanie. Co jeszcze byśmy powiedzieli?
Ja bym powiedziała, że wierność może bardzo wynikać, znaczy może być skierowana ode mnie w kierunku Pana Boga, zaufanie, tak, a wierność
odwrotna. Aha, ciekawie, o kierunkach mówimy. Jeszcze ktoś chciałby coś dorzucić do wierności? Proszę bardzo. Właśnie, lojalność, lojalność. A to powiedzcie, czy mam rację? Gdy mówimy o wierności, to mówimy o podążaniu, a podążanie już w sobie zawiera element powtarzania. Bo podążam codziennie, wstaję rano i zdążam tam, gdzie wczoraj. Mówimy o poczuciu. Być może to też się rozciąga na jakiś czas. A zatem, o ile w wierze widzieliśmy taki element statyczny, w zaufaniu było trochę ruchu, to w wierności jest powtarzalność. Ale też mam nadzieję, że zauważamy, że w naszym języku, jeśli chodzi o wiarę, zaufanie i wierność, istnieją jakieś elementy, które je troszeczkę odróżniają. Prawda? Większość z nas by powiedziała, że to jednak, jeśli nie to samo, to jest w tym jakiś inny aspekcik. I muszę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo bogaci w języku polskim, że mamy aż trzy takie pojęcia. Wiara, zaufanie i wierność. Bo właśnie teraz chciałbym, abyśmy przeszli do podsumowania w tym naszym konspekcie. Otóż chcę powiedzieć, że Hebrajczycy i Grecy nie mieli takiego rozróżnienia. Dla nich wiara, zaufanie i wierność określane było jednym słowem. U Hebrajczyków słowem emuna. Emuna mówię tylko, chociaż ono nic dla Państwa może nie znaczyć, ale niech będzie powiedziane. A dla Greków pistis. To jedno słowo określało to, co my w naszym bogatym języku polskim określamy trzema terminami. To znaczy wiarą, zaufaniem i wiernością. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o język hebrajski, to nawet ten termin wiara właściwie oznacza stałość, trwałość, wierność, jakąś właśnie powtarzalność, sprawdzalność się czegoś. Że więcej w tym hebrajskim słowie jest wierności niż tej naszej wiary, po naszemu pojmowanej statycznie jako coś, czego, co przyjmujemy bez większego dowodu. I również w języku greckim, gdy mowa jest o wierze, o tym pojęciu, które brzmi pistis, to też tam pojawia się tylko, że bardziej ufność. Ufność, pewność, wierność. Niektórzy nawet wyróżniają tak, jak ktoś z Państwa tutaj powiedział, że w wierze są jakby strony. W słownikach, gdybyście Państwo zaglądali kiedyś do słowników języka greckiego, to też te strony są. Mówi się, że wiara w swoim takim aspekcie czynnym oznacza właśnie ten element przyjęcia przeze mnie. Na razie bez dowodu tego, co jest mi powiedziane. W tym aspekcie absolutnym oznacza treść wiary określoną. I w aspekcie biernym oznacza wierność. Ktoś by powiedział, no dobrze, dlaczego my tak właściwie dzielimy tutaj włos na czworo? No, właściwie na troje, bo mówiliśmy o trzech słowach, o wierze, ufności i wierności. Myślę, że ważne to jest rozróżnienie, no bo mamy temat wymiary wiary, a ważne jest dlatego, że gdy tłumacz tłumaczy Pismo Święte, to właśnie zmaga się z tym problemem. Jak przetłumaczyć to hebrajskie słowo i jak przetłumaczyć to greckie słowo? Czy przetłumaczyć je jako wiara, czy zaufanie, czy wierność? I czasem jest to rzecz prosta, bo kontekst, zdania poprzedzające dane słowo czy daną myśl i zdania następujące po tej myśli mówią nam, jak je rozumieć. Ale są przypadki, że to jest trudne do określenia. A mówię o tym dlatego, że jeśli Państwo czytać będziecie Pismo Święte, to można sobie tam, gdzie dochodzimy do wiary, do zaufania i do wierności, mogli sami popróbować, natrafiając na te słowa. Co by było, gdybym w miejsce wiary wstawił zaufanie? Jak ten fragment przemówiłby do mnie, gdybym zamiast wiary wstawił zaufanie? Jakby ten fragment przemówił do mnie, gdybym zamiast zaufania wstawił wierność? Myślę, że nasza lektura Pisma Świętego byłaby o wiele owocniejsza. Możemy tak sobie popróbować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w niektórych przypadkach kontekst jest tak jasny, że nie ma czego próbować. Ale w wielu przypadkach jest tak, że być może zamienienie tych słów spowodowałoby coś ciekawego w naszym przypadku. Że tam, gdzie mowa o wierze, nie odbieralibyśmy już tylko tej myśli jako coś, czegoś statycznego. Tylko poczulibyśmy się zaproszeni do jakiegoś czynu, do zrobienia czegoś, co wynika z naszego przekonania. Albo zostalibyśmy zaproszeni do tego, by coś, co do czego jesteśmy przekonani, czynić wiernie i bez względu na wszystko. Myślę, że to jest ważna rzecz. Ale ważna jest też, i tutaj chciałbym Państwu podać jeden z przykładów przepięknych, łączących się być może z jednym z najważniejszych tekstów, jeśli nie Starego Testamentu, bądź Starego Przymierza, wolę określenie Przymierza, to na pewno jednym z najważniejszych tekstów Nowego Testamentu, bądź Przymierza. W Starym Testamencie jest to fragment z księgi proroka Habakuka 2:4. Nie wiem, czy Państwo mają zwyczaj przyjąć ze sobą Pisma Świętego. Jeśli na razie jeszcze nie, to bardzo zachęcam do tego, żeby Państwo zawsze ze sobą mieli jakiś większy bądź mniejszy egzemplarz, bądź może jakiś telefoniczny egzemplarz. Ja staram się zawsze mieć coś przy sobie, a dzisiaj wykorzystam nasz przykład dosłowny i przejdźmy do tego Habakuka 2:4, bo jest bardzo ciekawy. Werset ten nie jest taki łatwy do zrozumienia, gdy go się wyrwie z kontekstu, ale nie przejmujmy się. Święty Paweł też go troszeczkę wyrywa z kontekstu. Gdy sobie w domu zajrzymy do tych fragmentów, które tutaj w naszym konspekcie są nam podane, to sobie wszystko uzupełnimy. Ale w księdze Habakuka czytamy tak. Oto rozzuchwalona, nieprawa jest w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawy fragment, jak się tak czyta to. Lecz sprawiedliwy, teraz w myślach postawmy przecineczek taki drobny. Lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Albo lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Ciekawe, prawda? W zależności od tego, gdzie postawimy przecinek, fragment, który w oryginalnym języku nie ma przecinków, nie ma znaków przestankowych, przemawia do nas o wiele bardziej. Gdybyśmy odnieśli się do listu do Rzymian, do pierwszego rozdziału, gdzie apostoł Paweł ten fragment przytacza, to tam mamy go w takiej formie. Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. I znowu, uwaga, mamy w myślach ten fragment. Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Jeszcze raz. Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Co nam to mówi? Że Bóg oczekuje od człowieka sprawiedliwego życia z wiary. My często oczekujemy od człowieka sprawiedliwego w naszej kulturze zachodniej życia według norm, według nakazów, przepisów. A tutaj czytamy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest coś, czego Bóg oczekuje od sprawiedliwego. Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Ale w języku greckim też nie mamy przecinków. Więc moglibyśmy to odczytać. Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Jak to zmienia? To zmienia w ten sposób, że jak my określamy człowieka sprawiedliwego? Czym my się kierujemy w ocenie człowieka, czy jest sprawiedliwy, czy nie? My zwykle kierujemy się normami. Normami. Ścisłymi normami. Tymczasem święty Paweł za Jezusem Chrystusem, za kryterium sprawiedliwości przyjmuje wiarę. Sprawiedliwy zaś z wiary. Ten żyć będzie. Łączymy często życie, obietnice z tym, jak się zachowujemy. Tymczasem święty Paweł łączy to z wiarą. Czy zauważacie, że to jest bardzo ciekawa sprawa? Zupełnie inna niż w naszym kraju potocznie do tego podchodzimy. Ale powiem wam, że to jest też co innego niż zauważamy w pismach świętego Pawła i w pismach, które powstały w podobnym okresie jak list do Rzymian. Otóż w tamtym okresie tworzyła wspólnota kumrańska. I powstał mniej więcej w tym okresie, co list świętego Pawła do Rzymian, powstał w tej wspólnocie komentarz do listu do Rzymian. I w tym komentarzu do listu do Rzymian, zwanym Peszerem do księgi Habakuka, autor tak to komentuje. Sprawiedliwy zaś z wierności żyć będzie. Widać, że autor tego komentarza interpretuje to hebrajskie słowo wiara, emona, czy też wierność, czy zaufanie, komentuje jako wierność i mówi właśnie, będzie żył z wierności, to znaczy z wierności w słuchaniu przykazań, w posłuszeństwie przykazań. I tutaj łatwo widzimy, że te niuansiki, nad którymi się tutaj biedziliśmy przez pierwszą część, które wydawałyby się prawie, że dzieleniem włosa na trzy, tutaj odżywają. Dlatego, że cała społeczność kumrańska idzie w kierunku wierności, normie. A apostoł Paweł dla chrześcijan przyjmuje wiarę, kryterium wiary. Drobna sprawa, ale zasadnicza, wielka, bardzo wielka rzecz. W ten sposób chciałem właśnie zilustrować to, jak bardzo to słowo hebrajskie emuna i greckie pistis, które tam znaczy wiara, zaufanie i wierność, a u nas mamy trzy słowa, jak różni się w przypadku tego, jak odczytamy je przy tłumaczeniu tekstów, a także jak to odniesiemy do naszego życia. Pamiętamy, że apostoł Paweł napisał o sobie w tym fragmencie, który chciałbym i chcę, żeby pozostawał zawieszony nad naszymi rozważaniami, napisał: odnaleźć się w nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swe źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Mam nadzieję, że coś do nas dotarło, ale ponieważ tu pojawia się pytanie, to słucham.
Czy to jest zamieszczone teraz?
To było zamieszczone w liście do Filipian, który też tutaj jest wskazany w naszym konspekcie. Dobrze. W takim razie teraz odwróćmy konspekty na drugą stronę. Powiedzmy kilka słów o wymiarach wiary. Już wcześniej przywoływaliśmy tutaj wyraźnie, bądź mniej wyraźnie, fragment z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, pierwszy werset. To jest bardzo ważny werset. Czy ktoś, kto go przywoływał, chciałby go powtórzyć? Jeśli tak, to zapraszam.
Przekonanie o prawdziwości tego, czego nie widać i postawa spełnienia się tego, co jest treścią nadziei.
Dzięki. Tutaj wiara jest zdefiniowana za pomocą dwóch członów definiujących. Najpierw jest mowa o tym, że wiara jest podstawą. Podstawą spełnienia się wszystkiego, co jest treścią nadziei, albo wszystkiego, na co ma się nadzieję. Jest podstawą spełnienia się czegoś, tego wszystkiego, na co ma się nadzieję. Ale zauważcie, że żeby ta podstawa była, to musi być nadzieja. I tu nam właśnie pojawia się ten pierwszy wymiar wiary. Wiara jako pewna treść, którą przyjmujemy. Wiara jako pewna treść. Język hebrajski jest językiem metonimicznym. To znaczy językiem, gdzie jednym słowem, tym samym słowem, określane są wszystkie pojęcia z danym obszarem związane. Może najbardziej obrazowo to wypada w przypadku słowa grzech. Słowem grzech określany jest grzech, ale też ofiara za grzech. I można powiedzieć, że w języku hebrajskim takie przypadki pojawiają się dosyć często, a ponieważ Nowe Przymierze czy Nowy Testament powstawały w środowiskach hebrajskich, to ja przypadkiem, być może zbyt wiele, dostrzegam tam hebraizm. Że w związku z tym w języku greckim, u tych pisarzy piszących po grecku, też widać tą zależność od umysłowości hebrajskiej, gdzie też słowem, na przykład wiara, określa się wszystko, co się łączy z treścią, z postawą i z prawem. Ale teraz jesteśmy przy treści. Więc jeśli wiara jest podstawą spełnienia się tego, co jest treścią nadziei, to musi być nadzieja. Musi być jakaś treść. I ktoś z nas już tutaj powiedział, że chodzi o Boże. Chyba nie. Dlatego, że głośność zależy tutaj od maszyn, które wzmacniają ten głos, nie od mówiącego. Więc być może to stanie się za chwilę możliwe. Więc wiara potrzebuje określonej treści. Nadzieja łączy się z jakimiś zapowiedziami, za które się sprzęgać. Może zostawmy troszeczkę tak, jak było, jak staram się mówić głośniej, bo teraz będziemy mieli kłopoty ze sprzęganiem się naszego głosu. Więc wiara musi łączyć się z nadzieją, a nadzieja z obietnicą. Czytamy Pismo Święte, by odkryć tę obietnicę, by zyskać nadzieję, by uchwycić się jakiejś zapowiedzi. Ale zauważcie, że gdybyśmy tylko tak po polsku skupili się na wierze w te obietnice, na wierze w te zapowiedzi i przyjęli je bez dowodu, ale nie zrobili w ich kierunku żadnego ruchu, tak jak powiedzieliśmy, że to ma miejsce w zaufaniu, to te obietnice pozostałyby obietnicami na papierze. Nie miałyby żadnego wpływu na nasze życie. Nic by w naszym przypadku nie zmieniły. Niczego nie poruszyły. Donikąd by nas nie popchnęły. Dopiero gdy zobaczymy, że ta wiara jest zaufaniem, jakimś ruchem w kierunku tych obietnic, to wtedy widać, że one zaczynają się spełniać. W ten sposób ta wiara albo zaufanie jest podstawą spełniania się nadziei. Również czytamy tutaj, że wiara jest przekonaniem o prawdziwości rzeczy niewidzialnych. Przekonaniem. To słowo elenchos, greckie, mówi, że jest jakby dowodem, wypróbowaniem, próbą, czegoś, co dowodzi, dzięki czemu można się przekonać o rzeczach niewidzialnych. Ale też, żeby przekonać się o rzeczach niewidzialnych, trzeba zyskać o nich jakąś informację. I właśnie ta informacja o czymś, czego jeszcze nie widać, czego jeszcze nie uchwyciliśmy. Ta informacja zawiera się też w obietnicach. Ta informacja zawiera się w proroctwach. wiele tych obietnic i proroctw nie spełniłoby się, czy nie widzimy ich spełnienia. One są niewidzialne, dopóki za sprawą wiary nie staną się w jakiś sposób dla nas widzialne, doświadczalne, dlatego że oczekujemy ich, wierzymy w nie i dzięki tej wierze te obietnice zaczynają się spełniać. Być może dobrym przykładem tego jest pewne wydarzenie z osobą, która chorowała na krwotok. Ona chorowała na krwotok. To jest ewangeliczna historia z Ewangelii według świętego Mateusza, Marka z 5 rozdziału. To o tym będziemy mówili, myślę, że poprzednio. Ale właśnie ta osoba, słysząc o Jezusie, wyobraziła sobie, że dzięki Niemu może być uzdrowiona. Ale nie pozostała tylko przy tej wierze. Wybrała się do Jezusa. I jak wiemy, bo to piękna historia, chyba wszyscy ją znamy, podeszła z tyłu i dotknęła się Jezusowych szat. I gdy się dotknęła Jezusa, doznała uzdrowienia. Właśnie jej wiara stała się dowodem tego wcześniej niewidzialnego dla niej uzdrowienia. Stała się przekonaniem, stała się dowodem rzeczy niewidzialnej. Ta rzecz niewidzialna stała się przeżywaną przez nią rzeczywistością. Właśnie to chciałem powiedzieć w tym pierwszym punkcie, w tym wymiarze wiary, wymiarze, który określiłbym jako treść. Jako treść. Skąd my czerpiemy tę treść? Treść naszej wiary czerpiemy z Pism Świętych. Z Jego obietnic, z Jego zapowiedzi. To jest miejsce, z którego czerpiemy treść. A wiara, która tę treść przyjmuje, zaufanie, które w kierunku tej treści podąża i wierność, która sprawia, że trzymamy się tych rzeczy przeczytanych, rzeczy, o których dowiedzieliśmy się, pomimo wszystko, powoduje, że w naszym życiu zaczynamy widzieć owoce tego, co przyjęliśmy wiarą. Ponieważ upłynął nam czas, zapraszam teraz na przerwę. Przerwa jest 15-minutowa. 10 minut. I o 5 rozpoczniemy drugą część.